W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dobiega końca konferencja poświęcona tematyce cyberbezpieczeństwa. Uczestniczą w niej przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz rządu. Partnerem wydarzenia jest spółka CBC Polska. Na miejscu jest nasz reporter Dominik Wójcik.
Tytuł konferencji to Wyzwania XXI wieku, Sojusz Polsko-Amerykański, Cyberbezpieczeństwo. Na spotkanie przybyli eksperci do spraw bezpieczeństwa z Polski i ze świata. Zebranych gości powitał ojciec dr Tadeusz Rydzyk.
Dziękuję, że w uczelni, że ojciec i wszyscy prowadzący tę uczelnię, że państwo chcecie współpracować, jesteście gotowi na taką współpracę. No i dziękujemy bardzo prezesowi CBC. Wszyscy się uczymy, żebyśmy jak najlepiej służyli jeden drugiemu i światu, i narodowi.
Eksperci mówili m.in. o współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa w NATO oraz o cyberbezpieczeństwie w energetyce. Były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wskazał, że cyberataki są niezwykle trudne do odparcia.
Specyfiką wojny cybernetycznej jest niemożność jasnego zdefiniowania czasu oraz terenu ataku, co niezwykle komplikuje nie tylko możliwość przeciwdziałania takim zagrożeniom, ale także problematykę prawną, która dotychczas była zawsze fundamentem myślenia, działania i prognozowania przyszłości przez państwa zachodnie.
Prelekcje wygłosili również m.in. minister do spraw energetyki Krzysztof Tchórzewski oraz Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. W trakcie konferencji został podpisany list intencyjny między Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej a Funduszem Inwestycyjnym CBC Polska. Umowa zakłada m.in. współpracę edukacyjną.
A patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. Stefan W. był w Warszawie, w tym przy Pałacu Prezydenckim, i mógł planować popełnienie przestępstwa, podała prokuratura okręgowa w Gdańsku. Jak wynika z ustaleń śledczych, W. miał być w Warszawie po wyjściu z zakładu karnego w Gdańsku. Prokuratura potwierdziła też, że zwróciła się m.in. do Kancelarii Prezydenta i Służby Ochrony Państwa o zapis monitoringu. Działania te mają związek z wyjaśnieniami złożonymi przez Stefana W., podejrzanego o zabójstwo prezydenta Gdańska, i będą służyć ich weryfikacji. O szczegółach mówi rzecznik gdańskiej prokuratury Grażyna Wawryniuk.
W postępowaniu związanym z zabójstwem prezydenta Pawła Adamowicza dokonaliśmy ustaleń potwierdzających, że podejrzany był w Warszawie po tym, jak opuścił zakład karny w grudniu 2018 roku. Był pod Pałacem Prezydenta. W związku z tym podjęliśmy działania mające na celu pozyskanie monitoringów przed Pałacu Prezydenckiego. O te monitoringi zwracamy się do Służby Ochrony Państwa, Kancelarii Prezydenta oraz Urzędu Miasta Warszawa. Będziemy musieli poczekać na przeanalizowanie zawartości zapisów monitoringu. W tej sprawie bardzo na bieżąco są intensywne czynności. Do tej pory zostało przesłuchanych ponad 70 świadków, a czynności w tym zakresie cały czas są kontynuowane. Ponadto zostało zwracane szereg opinii tutaj w tej sprawie, na które będziemy musieli poczekać.
Wśród przesłuchanych są świadkowie zdarzenia, pracownicy ochrony, funkcjonariusze policji obecni na miejscu zdarzenia i biorący udział w zatrzymaniu, a także członkowie rodziny podejrzanego. Stefan W. zaatakował w niedzielę nożem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Samorządowiec zmarł dzień później w szpitalu. A w tym momencie z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku powinien wyruszać kondukt żałobny z ciałem zamordowanego. Przemarsz nastąpi ulicami miasta do Bazyliki Mariackiej. Tam jutro odbędzie się pogrzeb. Mimo różnicy wiary i pochodzenia tworzymy narodową wspólnotę, powiedział prezydent Andrzej Duda. Prezydent wziął udział w spotkaniu noworocznym z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Andrzejowi Dudzie towarzyszyła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.
Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę Państwa gościć w Pałacu Prezydenckim wraz z moją małżonką, po to, żeby podkreślić tą ciągłość i tą wspólność, tak niezwykle ważną dla funkcjonowania naszego państwa, tak niezwykle ważną dla funkcjonowania nas jako społeczności ludzi, którzy stanowią dla mnie naród w rozumieniu ludzi mieszkających na tej ziemi i czujących z nią łączność i czujących wspólność ze sobą nawzajem, mimo często właśnie różnicy wiary, mimo często różnicy pochodzenia etnicznego, narodowego, że w ten właśnie sposób takiego właśnie rozumienia tworzymy narodową wspólnotę ludzi polskiej ziemi.
W noworocznym spotkaniu uczestniczyli m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, naczelny rabin Polski Michael Szudrich oraz przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej, mufti Tomasz Miśkiewicz. Na zakończenie spotkania warszawski chór papieski imienia świętego Jana Pawła II wykonał fragment kolędy Stanisława Moniuszki. Politykę regionalną po 2020 roku wesprą nowe instrumenty instytucjonalne i finansowe, zapowiedział minister infrastruktury i rozwoju Jerzy Kwieciński. Wymienił wśród nich m.in. kontrakt programowy, kontrakt sektorowy, porozumienie terytorialne oraz program dla obszarów tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Szef resortu rozwoju mówił o tym w Katowicach w trakcie briefingu poprzedzającego spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. W swoim wystąpieniu minister wskazywał m.in. na powody zmiany modelu rozwoju.
Dotychczasowe podejście było definiowane terminem rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego, czyli takiego rozwoju, który polegał na koncentrowaniu wysiłków rozwojowych, koncentrowaniu wsparcia wybranych zazwyczaj dużych aglomeracjach, a później na czekaniu na rozprzestrzenienie się tego wzrostu, na jego dyfuzję. Problem był taki, że koncentracja wsparcia następowała, natomiast dyfuzji nie było.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego stanie się podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa. Będzie obowiązywała do 2030 roku. Spotkania konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 będą kontynuowane we wszystkich regionach Polski do końca miesiąca. Przenosimy się za ocean. W Waszyngtonie przejdzie dziś jeden z największych marszów w obronie życia dzieci nienarodzonych. Jego uczestnicy i osoby modlące się w intencji dzieci poczętych decyzją Stolicy Apostolskiej mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W tym roku marsz odbywa się pod hasłem „Wyjątkowy od pierwszego dnia. Za życiem, za nauką”. Jego organizatorzy pragną przypomnieć społeczeństwu, że sprawa obrony życia to nie problem przyjętej umownie ideologii. Jak wskazano, jest to kwestia naukowej wiedzy, że ludzkie życie trwa od poczęcia do naturalnej śmierci. W Stanach Zjednoczonych trwa wielka walka tysięcy ludzi o przywrócenie pełnej, prawnej ochrony życia poczętego, powiedziała Marta Wierzbicka-Kuczaj, diecezjalny doradca życia rodzinnego.
W tym momencie ta ochrona w zasadzie nie działa, aż do momentu narodzin, do ostatnich momentów życia prenatalnego dziecka. Można dokonać aborcji pod pewnymi małymi ograniczami, ale generalnie rzecz biorąc, raczej jest to stan taki powszechny w większości stanów Ameryki. I ta obrona życia jest bardzo potrzebna, żeby te dzieci, które giną i są ich miliony, żeby prawo stanęło po ich stronie.
W Stanach Zjednoczonych w przeddzień Marszu dla Życia rozpoczęło się całonocne narodowe czuwanie modlitewne. Centralnym miejscem modlitw jest Bazylika Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie. Waszyngtoński Marsz dla Życia to największy pokojowy protest Amerykanów przeciwko zabijaniu nienarodzonych. Jest to też wyraz dezaprobaty dla decyzji Sądu Najwyższego z 1973 roku, na mocy której zalegalizowano tzw. aborcję w całym kraju. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. Przed nami jeszcze prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północy kraju słaby, przelotny śnieg. Temperatura od minus 3 stopni na południowym wschodzie, około 0 w centrum do 2 stopni na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1013 hektopaskali.